Justyna Stępniewska jest moim waszym gościem, specjalistka żywienia człowieka, onkodietetyczka. Dzień dobry, Justyno.
Dzień dobry.
Jezu, taki szeroki temat, że nie wiem od czego zacząć, ale chyba zaczniemy od tego, ponieważ od początku. No od początku to pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, żeby jeszcze tak nie straszyć, potem postraszymy. A właściwie nie będziemy straszyć, ile będziemy stawiać na profilaktykę.
Dokładnie. Przestrzegać i dawać wskazówki.
To pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, no bo mamy takie okresy jesienno-zimowe. Czy to jest tak, że my tyjemy głównie zimą?
I czy tyjemy z powietrza?
Tak, chciałabym to usłyszeć.
Powiem ci, że ja mam odwrotnie. Ja na przykład tyję latem, ponieważ więcej mamy pokus. I pacjenci też zauważam, że sięgają częściej na przykład po białe wino, długie wieczory, po piwo, po lody, a zimą wcale niekoniecznie. Więc też mamy sporty zimowe, więc nie ma reguły. Uważam, że nie ma reguły.
Pytam cię o to, bo jest takie powiedzenie, a dobra, no to teraz jest jakiś tam jesienny wieczór, potem zima, może nam się bardziej chce jeść, to na wiosnę to zrzucimy.
Tak, że zimą jest chłodniej, potrzebujemy więcej tłuszczu.
Nie potrzebujemy, obalamy
ten mit, który by nas otulił, ocieplił. Absolutnie nie, obalamy ten mit.
No ale jednak mierzymy się z nadwagą, a to jest już szeroko komentowane, właściwie możemy powiedzieć o epidemii otyłości, nie tylko w Europie, ale również i na świecie. Czy to jest bardziej taka choroba ciała czy duszy?
Ja powiem, że w ogóle w Polsce mamy takie tsunami już otyłości. Jak patrzę na statystyki z lat 70., to tak naprawdę kilka procent populacji miało nadwagę. W ogóle o otyłości mówiliśmy bardzo mało. Teraz w Polsce jest mniej więcej 70% osób z nadwagą i z otyłością. No mamy otyłość pierwszego stopnia, drugiego, która już uznana jest, otyłość uznana jest już za chorobę i często wymaga po prostu interwencji. Czyli na przykład bariatrycznej operacji, czy podawania na przykład leków według wskazania, bo mamy takie leki na rynku, które często są podawane poza wskazaniem pacjentom, którzy chcą schudnąć na przykład 10 kg i to się potem wiąże z konsekwencjami zdrowotnymi.
No właśnie, teraz zatrzymajmy się, bo to poruszyłaś bardzo ważny wątek, bo o tym się dosyć szeroko mówi. Mówimy o leku, nie wiem, czy możemy tutaj...
Kilka mamy leków tam z grupy takiej.
Okej. Okay. To nie będziemy ich teraz wymieniać, ale to stał się taki trend zażywania takich leków. Jakie to mogą być skutki negatywne dla osób, które nie potrzebują tych leków, a jednak korzystają z nich?
Ja w ogóle myślę, że podając taki lek, no to przede wszystkim musi być ze wskazaniem, kiedy jest zagrożenie, już otyłość jest po prostu chorobą, jest zagrożeniem życia. A jeżeli my mamy zbędnych kilka kilogramów, to absolutnie nie powinniśmy sięgać, ponieważ tam jest cała lista skutków ubocznych, z którymi pacjent jest zapoznawany. No i też powinniśmy...
Tylko wiesz, jak z tymi skutkami ubocznymi. No, skutki uboczne są takie, że właściwie tak weźmiemy tabletkę przeciwbólową, też mamy całą listę skutków ubocznych. Guzik sobie z tego robimy, bo prawdopodobieństwo, że te skutki uboczne będą nas dotyczyły, jest prawdopodobnie niewielkie. Ale w przypadku innych leków, no właśnie, jakie to mogą być skutki?
Na przykład zaburzenia pracy, czy trzustki, czy wątroby. No ale przede wszystkim pacjenta powinno się edukować, że on powinien zmienić styl życia, bo my myślimy, że my taki lek będziemy przyjmować do końca życia, a wcale nie. Jeżeli odstawimy, to wtedy możemy na przykład zbyt szybko powrócić do poprzedniej wagi.
Czyli często efekt jojo.
Efekt jojo, ale często my chudniemy na przykład masą mięśniową, a nie tkanką tłuszczową, przyjmując taki lek. Więc wtedy pacjent powinien zwiększyć ruch, zwiększyć spożycie białka w diecie. No bo potem traci masę mięśniową, a mięśnie są niezbędne do pracy. No mamy mięśnie sercowe, inne mięśnie. No i przede wszystkim te mięśnie posturalne, które trzymają nas kręgosłup.
Trochę odbiłam od tematu, ale to jest też ciekawy wątek, być może nawet na kolejną rozmowę i zupełnie inną odrębną a propos tego, jak niektórzy zamiast właśnie postawić być może na dietę albo na ruch, korzystają z wspomagaczy w postaci szybkiego, łatwego być może dostępu, tak?
Czyli ale też powiem ci, że nie każdy tak szybko wcale chudnie po tym leku. Na niektórych te leki wcale nie działają. Mamy bóle głowy, jakieś migreny, wymioty, biegunki. Też pacjenci odstawiają wcześniej, zanim po prostu doczekają się jakichkolwiek efektów.
Ale wracając do nadwagi, bo od tego zaczęłyśmy i ten temat chciałam pokontynuować. To jest, pytam cię, czy to jest choroba ciała czy duszy. To teraz kolejne pytanie. Czy bardziej pomaga dieta, czy jednak ruch?
Ja myślę, że tutaj bym w ogóle tego nie dzieliła. Powiedziałabym dieta i ruch. No i w ogóle co to jest dieta? Bo z grek jest to styl życia. A my cały czas myślimy, że dieta to jest w ogóle tylko odchudzanie, prawda? Jakiś panaceum po prostu. Proszę mi skonstruować dietę miesięczną i ja mam się pod tym podpisać, że pacjent na pewno schudnie. Absolutnie. Musimy najpierw, najważniejsze jest uważam edukacja. Jak powinniśmy jeść, jak komponować porcje, ile powinno być, nie wiem, w posiłku warzyw, ile powinno być białka, ile tłuszczu. Ale oczywiście
No chcę ci już przerwać, bo już oczywiście wiem, dokładnie, że edukacji nie ma i może teraz gdzieś jesteśmy coraz bardziej świadomi, ale powiedz mi, jak by tłumaczyć dzieciakom chociażby, już nie mówiąc o dorosłych, widząc reklamę fast foodów, że no weź synku czy tam córko, zamień sobie tego fast fooda, który tak apetycznie wygląda na jakiegoś brokuła, marchewkę czy jakieś inne warzywo.
Znaczy ja w ogóle uważam, że to powinno być regulowane odgórnie, że nie powinno być reklam fast foodów, czy w telewizyjnych, czy nie wiem, billboardów, że powinien być zakaz na przykład produktów takich jak słodycze, czy na przykład leki niektóre przeciwbólowe, które stoją przy kasach, że to po prostu nie powinno być dostępne jakby dla dziecka. No i przede wszystkim, no znowu edukacja, to jest znowu rola rodzica. No i chciałabym powiedzieć, że szkoły i przedszkola, prawda?
I teraz przecinek, poczekaj, bo edukacja również jako ty, jako specjalistka, dietetyk, onkodietetyk, no wasza rola lekarzów i specjalistów no też jest.
No oczywiście.
To gdzie jesteście?
Jesteśmy u siebie w gabinetach. Nie. Przepraszam bardzo, ale ja swego czasu miałam pod opieką 8 przedszkoli. Kończyłam ogólnopolski program Zdrowo Jemy, Zdrowo Rośniemy, gdzie 6 przedszkoli dostało certyfikaty i zrobiłam naprawdę porządną pracę, wykonałam przez 2 lata, edukując cały personel i zmieniając jadłospis w takim przedszkolu. Więc da się, tylko po prostu jest nas za mało, nie jest to dofinansowywane. Takie programy po prostu nie mają kontynuacji. Czasem jakiś zryw, Instytut Żywności i Żywienia, gdzieś tam ktoś pozyska środki, ale nie ma po prostu kontynuacji. Ja ci powiem więcej. Jeżeli w Japonii zmierzyli się z otyłością, bo wpływy były tam dużo kuchni właśnie amerykańskiej, że tak powiem, boom na fast foody i wprowadzono edukację żywieniową już do edukacji podstawowej. I naprawdę bardzo szybko uporano się. No o czym się my uczymy w szkole? O pantofelku? Też jest ważny, ale mówię.
Czy ja wiem?
Nie ma, no właśnie, czy ja wiem, a nie ma edukacji żywieniowej, prawda? No dla mnie to jest w ogóle niedopuszczalne.
Wracając do przedszkoli, to fajnie, że tobie udało się taką inicjatywę zrobić i podreperować stan świadomości kilku przedszkoli,
dokładnie,
też rodziców, ale też i maluchów. Ale generalnie patrząc na skalę ogólnopolską, to sytuacja wygląda w ten sposób, że już tą otyłość mierzy się u dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, już nie mówiąc dalej. I my średnio wyglądamy na tle krajów innych europejskich, Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech. I to jest przerażające.
Tak, w Polsce szacuje się, znaczy są takie statystyki, że wśród nastolatków no, mamy czołówkę, województwo mazowieckie jest w czołówce otyłości. No i teraz tak, otyły nastolatek to jest ryzyko otyłości w wieku dorosłym prawie 80%, jeżeli jeszcze jego rodzice są otyli. A jeżeli jest otyłe dziecko w wieku przedszkolnym, to ryzyko otyłości, że już będzie w wieku dorosłym otyłym 30%. Więc no i tutaj niesie to ze sobą potem szereg różnych powikłań, czyli chorób dietozależnych.
A to mnie zdziwiłaś tym, że powiedziałeś, że województwo mazowieckie.
Tak.
Bo bym powiedziała, że teraz patrząc przez pryzmat chociażby na przykład stolicy i Warszawy, masz wrażenie, że no dużo się mówi o edukacji zdrowotnej i masz wrażenie, patrząc pewnie przez pryzmat, ja przez swoje środowisko, ty przez swoje, że jednak zwracamy uwagę na to, co jemy. Moje pytanie jest takie, dlaczego jest tak, że im bardziej jesteśmy bogatsi, tym to jest niewspółmierne z tym, jaką wagę przywiązujemy do swojego zdrowia?
Wtedy mamy jakby dostęp do tej różnorodnej żywności. Częściej korzystamy też z żywienia poza domem. I żywienie poza domem też są statystyki, że jeżeli byśmy jedli 3-4 razy w tygodniu na mieście w ciągu roku, to mamy prawie murowane 7 kilo do przodu tkanki tłuszczowej.
Poczekaj, 3-4 razy?
Tak, w tygodniu, jeżeli jemy na mieście, bo tutaj nie mamy kontroli w ogóle, co jest w tym posiłku. Wtedy przyrost wagi około 7 kg w ciągu roku.
Okej, to dużo?
To dużo. No i policz sobie. Mam jeden rok 7, kolejny.
7?
Tak, tak. Nie zorientować.
bez ruchu i tak dalej. Ale mówię o tym bogaceniu się społeczeństwa, że to powinno być...
Więc jest takie koszyka wtedy też, mniej się jakby...
Wiesz, było jakieś takie przekonanie, że ta nadwaga dotyczy ludzi, którzy są biedni.
No właśnie na wsi jest mniej otyłych ludzi.
Ale było takie, prawda, przekonanie gdzieś, że to właściwie ta nadwaga dotyczy ludzi, którzy są właśnie biedni, którzy nie mają tej świadomości, ale nie mówię w takim sensie mentalnym biedni, czy nie mają świadomości, tylko nie mają zasobów finansowych do tego, żeby jednak postawić na zdrową żywność. Dzisiaj bym powiedziała być może ekologiczną. Pytanie, czy ekologiczna żywność funkcjonuje i rzeczywiście jest ona ekologiczna. Z czego to może wynikać? No bo wydawałoby się jednak ludzie wykształceni bardziej przywiązują uwagę do tego, jak funkcjonują, mają większą świadomość, zasobność portfela, w związku z tym mogą sobie na przykład pozwolić na różne diety.
No ale też mi się wydaje, że ta szybkość życia ich tak przytłacza, prawda? Że potem nie mają czasu na przykład zjeść rano posiłku i potem gdzieś tam wieczorem nadrabiają, że tak powiem, cały dzień, już celebrują to jedzenie, a poza tym też odreagowują stresy. Bardzo często po prostu to jedzenie jakby... No, kompensuje im te stresy. Do tego dochodzi też często alkohol, prawda? No bo to też jest kolejny problem, który można by było poruszyć, bo też
na bardzo... Osobny podcast, tak, tak zwane puste kalorie.
Tak, puste kalorie, no i przede wszystkim na uzależnienie, prawda?
Mhm. Co jest najbardziej takie toksyczne i uzależniające, jeżeli chodzi o pewne składniki? W żywieniu.
W żywieniu, w żywności. No przede wszystkim cukier. Cukier, sól, mówi się, że to są białe śmierci. Cukier niesie ryzyko no przede wszystkim tej otyłości. No i poza tym to są puste kalorie. No i już niesie oczywiście ryzyko, jest to udowodnione, onkologiczne. Więc, a cukier jest wszędzie, wszechobecny. I jeszcze górujemy, jeśli jesteśmy przodownikami w Europie, jeżeli chodzi o ilość dodawanego cukru do żywności. I teraz podobno mamy najsłodsze jogurty w Europie.
I teraz poruszałaś bardzo ważny wątek, to skoro wiemy o tym, za chwilę przetoczę badania, ale pewnie doskonale znasz je albo znasz inne, bo to nie są oczywiście jedyne, to skoro wiemy, że ten cukier jest po pierwsze uzależniający, bardzo zły wpływ ma na nasz organizm od cukrzycy, masy ciała, po choroby onkologiczne,
nowotworowe, kardiologiczne.
Kardiologiczne, miażdżycowe i pewnie cały szereg jeszcze innych, to jak to się dzieje, że na półkach, jeżeli ktoś jednak chciałby postawić na zdrową żywność i ma tą świadomość, nie jest w stanie znaleźć w sklepie jakiegoś zamiennika.
Znaczy jest w stanie, tylko musimy się też nauczyć czytać etykiety.
No ale proszę cię, no zwykły chrzan.
Ja wiem, no.
Akurat sama tego nie wymyśliłam.
Zwykły
keczup, zwykły chrzan, tego sama nie wymyśliłam.
Zwykła żurawina.
Zwykła żurawina, bo powiedział mi kolega, który jest zły na to, że mając... wiedzę dotyczącą też żywienia, idzie do sklepu i nie jest w stanie wyjść na przykład z podstawowymi produktami, które nie zabierają cukru. Zawsze jakieś śladowe, mniejsze albo większe ilości tego cukru się znajdują.
To są już produkty jednak przetworzone, prawda? Czyli powinniśmy jednak bazować na tych produktach nieprzetworzonych.
To gdzie je znaleźć?
No myślę, że też w sklepie można znaleźć, chociaż myślę, że to jest kilka procent tego
z nie no, przepraszam się, no chrzan, no to chyba mogłabym sama sobie zrobić, tak? Jeżeli chciałabym mieć taką pewność i świadomość, że tam nie ma cukru, nawet ilości składowych. Ale obojętnie jaki produkt weźmiesz, jest napisane właśnie, jest tam cukier, obojętnie w jakich ilościach, ale on jednak funkcjonuje.
Dokładnie, to nawet soki, prawda? No nawet patrzmy, że tam jest zero cukru, czyli, ale to są również cukry owocowe, czyli też glukoza i fruktoza, też powinniśmy przed tym przestrzegać. No nie ma też jakiejś regulacji, więc ja myślę, no powinny być ewidentnie na etykietach oznaczenia, że wolne od cukru, nie tylko wolne od GMO, prawda? No nie wiem, czy nasi ustawodawcy, no, kiedyś się o to, że tak powiem, doprosimy, więc no to jest, myślę, że to długi proces jakiś legislacyjny, że jest takie lobby też producentów żywności. Ja pamiętam, w Instytucie Żywności i Żywienia zapraszaliśmy też na spotkania, niechętnie uczestniczyli, prawda? Cukier jest wszędzie, cukier jest nawet w wędlinach. Ostatnio moja pacjentka była w Stanach Zjednoczonych i mówi, słuchaj, mówiłaś mi, żeby szukać bez cukru produktów. Ja czytam, w każdej wędlinie jest cukier.
No i teraz taki, co ma zrobić ten tak zwany biedny człowiek?
Już uzależnienie po prostu konsumenta, bo cukier jest po prostu uzależniający. Trzeba powiedzieć wprost, że jest toksyczny, że działa po prostu na układ nerwowy.
Tylko mając taką świadomość, wy macie taką świadomość, wasze otoczenie lekarskie ma taką świadomość, dlaczego nie ma jakiegoś takiego jednego głosu albo mocnego głosu sprzeciwu,
wobec producentów, wobec tego lobby żywieniowego, żeby postawić jakąś granicę?
Ja myślę, że też jakby konsument, najpierw trzeba by było zacząć od tego konsumenta, ponieważ producenci próbowali wprowadzić na przykład mniej słodzone jogurty, no i powiem ci, że one się po prostu nie sprzedały.
Czyli wracamy do podstawy, czyli wracamy
do edukacji.
Do edukacji. Okej, no ale edukacja to jest jakiś proces, który on oczywiście trwa, czasami dłużej niż
tutaj. Chorujemy i choroby postępują.
No tak, w zależności od świadomości społeczeństwa. Ale jednak dobrze byłoby chyba, żeby w takich sklepach były pewne działy, które są wyznaczone, że na przykład ci, którzy mają już tą świadomość i mogą dostać produkty bez cukru, i ci, którzy chcą się dalej truć, świadomie, nieświadomie i tak dalej, mają inny.
Wiesz, ja się obawiam tego, jak to kiedyś była taka nagonka, to na przykład na tłuszcz i były produkty niskotłuszczowe. No i wtedy na miejsce tego, żeby uzyskać jakby konsystencję tego produktu, wskoczył cukier. No i teraz jak my zrobimy produkty niskocukrowe, to wejdą jakieś tłuszcze. No gdzieś to trzeba jakoś zastąpić, jeżeli chcemy jeść żywność w ogóle przetworzoną. Ja mówię, sięgajmy po żywność nieprzetworzoną. Sięgajmy po prostu po ciemną czekoladę. Będziemy wiedzieli, że powyżej 70% tłuszczu będzie ona miała mniej cukru, a tłuszcz też nam jest potrzebny i akurat ten pochodzący z kakaowca bardzo zdrowy. No mówię, no dalej świadomość, edukacja.
Mówiłam, że przytoczę badania. Na pewno je znasz, ale trochę się przygotowałam. I teraz uwaga. Jak podaje CNN, te dane były ukrywane przez 50 lat. Chodzi o dane mówiące o tym, że już w latach 50. w 58 roku, a potem w 68 roku były badania, które wykazały, że cukier jednak jest bardzo zły i źle wpływa na organizm. Chodzi o eksperyment na szczurach, nazywany projektem 259. Zwierzętom podawano produkty bogate w cukier, a następnie analizowano ich mocz. Okazało się, że szczury, które poddano diecie wysokocukrowej, poniosły poważne konsekwencje zdrowotne. I teraz uwaga, te wyniki są o tyle szokujące, że od 1958 roku, nie jestem szybka w matematyce, ale możemy sobie przeliczyć, że to jest jednak spory czas. W Stanach Zjednoczonych obowiązywał przepis zakazujący dopuszczania do powszechnego użytku produktów spożywczych, które mogą przyczyniać się do powstawania raka. Kontrolowana przez branżę organizacja Sugar Research Foundation rozpoczęła kampanię dezinformacyjną.
I rozumiem, że nic
czyli
się nie
były
udało.
Przepisy, były pewne wskazania, były pewne regulacje, a jednocześnie doprowadzono do tego, że dalej można było nas truć.
No bo to jest pewnie przemysł, znaczy pewnie jest to przemysł warty miliardy dolarów.
No właśnie.
Tak jakbyśmy zaczęło o lekach, prawda? W pierwszej dziesiątce najbogatszych firm, no to są dwie firmy lekowe, więc.
I teraz pytanie jest takie, tylko że jeżeli mamy przemysł tytoniowy i udało się jednak przeforsować i wywalczyć to, żeby na paczkach papierosów pojawiały się konkretne obrazy. To, czy już ludzie z tego korzystają, czy rzucają palenie, czy nie, to już jest inna historia. Natomiast jest właściwie wymóg, żeby informować, że palenie prowadzi do raka.
No właśnie, ale zastanówmy się
innego. Dlaczego tego nie ma w przypadku cukru?
Ale też idąc jakby w stronę tutaj papierosów, co daje taka kampania? Podobno palimy więcej niż paliliśmy w Polsce. I dzieci częściej sięgają po papierosy. Więc no znowu edukacja.
Myślę, że ona w ogóle nic nie daje. Akurat tego nie sprawdziłam. Nie wiem, jakie są statystyki.
Ja myślę, że rozmawiam z pacjentami, to mówią, a kto by tam się tym przejmował, prawda? Coś tam napisali, coś. Nigdy na to nie patrzymy. W ogóle nie zwracałam na to uwagi.
No dobrze, to co zrobić, żeby dobrze jeść? Takie praktyczne porady. Justyna wyleczyła mnie z krosantów.
A dzisiaj przyjechałam z chlebem.
Podaj jakiś inny przykład.
No właśnie, miałaś świadomość, co w tym croissancie jest?
Nie, ale były coś.
Cukier,
były, bo
tłuszcz, mąka zero wartości, znaczy akurat ta użyta w croissancie, oczyszczona, zero witamin z grupy B i innych. No jak jeść? Jakby zasób tej żywności, powiedziałabym zdrowej, kurczy się po prostu na ziemi. Więc coraz mniejszy mamy dostęp. Ja czasem mówię, że taka zdrowa żywność to będzie żywność dla elit albo dla tych, którzy chcą się edukować. No i mamy podział w Polsce, no i na świecie. Mamy żywność konwencjonalną i żywność ekologiczną. Ja zdecydowanie uważam, że powinniśmy sięgać po tą ekologiczną. I ona naprawdę jest eko, są na to regulacje. I myślę, że ważna jest ta świadomość konsumentów, że jeżeli im więcej osób będzie po nią sięgało, tym tych gospodarstw będzie po prostu więcej powstawało. Więc to jest żywność, która na przykład powiem ci, jeżeli chodzi o użycie środków ochrony roślin. W konwencjonalnej produkcji mamy prawie 380 pestycydów, na co składają się herbicydy, fungicydy i insektycydy, a w żywności ekologicznej mamy tylko 26 środków ochrony, w tym żadny syntetyczny. 380 do 26 chyba robi różnicę. Więc to jest żywność, która jest bogatsza w składniki mineralne. Taka gleba jest mega w produkcji konwencjonalnej już wyjałowiona. Tam idą azot, fosfor, potas, tylko na wzrost tej rośliny. Więc mniejsza zawartość kadmu, na przykład w warzywach korzeniowych, w ekologicznej żywności. A kadm jest najbardziej onkogennym pierwiastkiem arsen i ołów, czyli zwiększa znacznie ryzyko powstawania nowotworów. Więc sięgajmy po taką żywność. Żywność jest oznaczona zielonym unijnym listkiem. Jest to tylko logo, które nie musi widnieć. Mamy w Polsce 13, tak jak pamiętam, jednostek certyfikujących. W każdym takim gospodarstwie są co najmniej 2-3 kontrole rocznie, a w innych gospodarstwach mówi się, że w konwencji jest tylko 5% jakby kontroli tych gospodarstw. I ja teraz nie mówię, żebyśmy tylko sięgali po tę żywność ekologiczną, ale naprawdę miejmy tą świadomość, wspierajmy. Dokonujmy tych świadomych wyborów. Mamy nawet na stronie GIS-u wyszczególnionych wszystkich producentów ekologicznych. Możemy ściągnąć sobie takie informacje i w swojej okolicy po prostu pojechać do gospodarstwa.
Z tą żywnością ekologiczną było swego czasu dosyć trudno, dlatego że było takie przekonanie, okej, no jest ekologiczne, ale to pewnie niewiele daje, być może z nazwy jest. A druga rzecz, która wpływała, to jest cena żywności ekologicznej, no, która oczywiście była zdecydowanie wyższa niż, tak jak mówisz, tej konwencjonalnej.
Masz rację, tylko wiesz, tutaj już jakby są pośrednicy, prawda? Jeżeli bezpośrednio kupimy, czy jakimś na bazarze, czy w gospodarstwie, to naprawdę te ceny nie odbiegają. No w Warszawie mamy tam, że tak powiem, sklepiki ekologiczne gdzieś tam w centrum, że naprawdę narzucają, ale jest to kilku już pośredników. W sklepach takich nawet sieciowych, dużych jakichś marketach też mamy takie stoiska z żywnością, z warzywami, z owocami. Ja nie mówię, że tylko pod taką sięgać. Inna żywność też jest kontrolowana, też ma regulacje. No ale naprawdę, no, wszystkie dane pokazują, czy na przykład w mięsie versus ekologiczne, tam nie znajdziemy pozostałości, czy antybiotyków, czy hormonów wzrostu, czy leków weterynaryjnych. To jest olbrzymim problemem i Unii Europejskiej, i Stanów Zjednoczonych. Ja czytam na bieżąco badania, więc no naprawdę, biorąc pod uwagę, że ile my dziennie dostarczamy sobie takich składników, pestycydów od jednego produktu, z drugiego, z trzeciego, więc to wszystko nam się kumuluje, no i zwiększa to ryzyko potem po prostu onkologiczne.
No właśnie, jesteś również onkodietetyczką, onkodietetykiem. Czy w wyleczeniu nowotworu, inaczej, jeżeli możemy to ocenić procentowo, albo jak duże znaczenie ma dieta w tym procesie zdrowienia albo wyleczeniu?
Wyleczeniu, a może zacznę od zapadalności na przykład. Czyli na przykład zapadalność na większość nowotworów, dieta ma olbrzymie znaczenie. Są na to już badania epidemiologiczne, na PubMedzie można znaleźć. Na przykład zapadnięcie na nowotwór żołądka, dieta, to jest zmniejszenie ryzyka 82%. Na nowotwory piersi między 30 a 50%. Na endometrium mówi się, że 50% dieta przeciwzapalna zmniejsza ryzyko. Każdy praktycznie nowotwór jest powiązany z dietą i ze stylem życia oczywiście, no bo dieta to jest również nasza masa ciała, prawda? I to, czy będziemy otyli, zwiększa nasze ryzyko onkologiczne nawet 10-krotnie zapadnięcia nowotwory. Więc z drugą strony możemy również się zastanowić, czy już jak zapadniemy, prowadzenie zmian w diecie, no przede wszystkim zawsze zwracam uwagę na to, jak mam pacjenta na przykład otyłego, czy pacjenta, który zapadł na nowotwór, jeszcze można choroby inne towarzyszące, na przykład, nie wiem, insulinooporność, stan przedcukrzycowy, jakieś tam nadciśnienie, to wtedy na przykład schudnięcie już zmniejsza powikłania na towarzyszące choroby, które współistnieją przy na przykład nowotworze. No i oczywiście dieta bogata w substancje takie przeciwzapalne, czy kwasy omega-3, a przeciwutleniacze, absolutnie jest dietą wspierającą i na to są po prostu konkretne badania.
To zaraz się przepytam a propos konkretnych nowotworów, bo jesteś z tym oczywiście na bieżąco i masz pod sobą grupę pacjentów, ale jeszcze wracając na chwilę do nadwagi. Czy ci pacjenci, którzy do ciebie się zgłaszają, to rzeczywiście to są pacjenci, którzy mają nadwagę, otyłość, którzy z tym walczą, którzy, no krótko mówiąc, źle się odżywiają? Bo ja często słyszę takie, wiesz, rozmawiając z osobami, które chorują na, bo teraz już mamy to dokładnie określone, na chorobę otyłościową, mówią, żeby ich trochę nie stygmatyzować, bo to nie jest zawsze tak, że nam się wydaje, że widząc osobę otyłą, to ona musi się nie wiadomo jak nadmiernie obżerać. Mhm.
Znaczy wiesz, trzeba jakby sięgnąć do tych korzeni, prawda? No bo jeśli już jesteśmy otyli i weszliśmy na przykład w jakąś jednostkę chorobową, typu mamy stan przedcukrzycowy, insulinooporność, zmniejszenie wrażliwości komórek na insulinę, wtedy my już gorzej chudniemy. Więc, ale był taki moment, kiedy my doszliśmy do tego etapu i w drugą stronę już jest nam trudniej schudnąć. To rzeczywiście tak jest. Czy osoby na przykład z zaburzeniami nieraz pracy tarczycy, z nadczynnością tarczycy, niektóre choroby autoimmunologiczne, ale generalnie powiedziałabym, że to dotyczy kilku procent, prawda, może kilkunastu, ale reszta to są jednak styl życia i złe nawyki. I pacjenci często przychodzą i mówią na wstępie, ja się dobrze odżywiam, pani Justyno. No to ja słucham, robię wywiad, no już po prostu sobie punktuję, mówię, jak to znaczy dobrze. Mówię, dobrze, to zaraz ja wszystko wytłumaczę, obalimy. No i no w większości...
Wiem, że nie dasz jednego przepisu, bo ile osób, tyle różnych stylów pewnie życia i przepisów, ale z czym przychodzą i co jest dla ciebie już taką... No takim dowodem, że absolutnie tutaj z zdrowym stylem życia to nie ma nic wspólnego. Jakie my kardynalne błędy popełniamy?
Kardynalne, pijemy słodkie napoje.
Czyli tak, jednak dalej wracamy do cukru.
Tak. Często panowie, chyba częściej sięgają niż panie, do takich napojów jak
cola.
Okej, okay. Tak. Przede wszystkim jemy mało owoców i warzyw, dlatego z badań wynika, że Polacy średnio statystycznie jedzą jedną porcję warzyw co drugi dzień. No warzywa jednak powinny dominować, powinno być...
No bo kiedyś to było, że jak nie masz tego mięsa na talerzu, czy nie masz tego obiadu złożonego...
Mięso do dziecka, tak? A warzywa możesz zostawić. No teraz objętościowo, wagowo, dziennie połowa tego, co jemy, to powinny stanowić warzywa. Czyli warzywa mają dużo błonnika, dużo witamin, składników mineralnych, no i one też nam pęcznieją w tych jelitach, prawda? No i mamy informację wtedy do mózgu, że jelita są pełne, żołądek jest pełny, jesteśmy nasyceni. My mamy teraz dużą gęstość energetyczną, czyli my mamy w małym kęsie, mamy bardzo dużo kalorii, no bo mamy cukier, mamy tłuszcz, a to nas jakby nie wypełnia, czyli my zjemy, nie wiem, jakby zjadła łyżkę oliwy, która będzie miała tam, strzelam, 200 kalorii, no to nie poczujesz, że jesteś najedzona, a jak zjesz, nie wiem, kromkę chleba z masłem o tej samej wartości, no to już poczujesz, prawda, no bo to już kwestia tej właśnie objętości. No i na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 20 lat, 30, zwiększyła się energetyczność tej diety w jednym kęsie. Nam się wydaje, że my mamy mniej, tylko mamy więcej energii na talerzu, a zmniejszyło się jej wydatkowanie. Czyli jemy więcej, ruszamy się mniej, a oglądając przekazy medialne, wydaje nam się, że każdy już bierze, uczestniczy w maratonie i się do niego przygotowuje. No ale jednak jesteśmy społeczeństwem takim kanapowym, siedzącym gdzieś tam przed telewizorem, więc mało się ruszającym. Nie realizujemy tych 10 tysięcy kroków przysłowiowych dziennie.
To zapewne tak jest. Wracam już do tych nawyków. Kawa rano.
Na czczo?
Tak. Znaczy, to jako przykład podaj, nie że tak, jako pewnik.
Znaczy zacznijmy od tej szklanki wody, prawda? Ale powiem ci, że jeżeli akurat na to bym aż tak... Nie ganiłabym za to aż tak pacjentów. Jeżeli ktoś nie ma zapalenia błony śluzowej żołądka, dobrze się prowadzi generalnie, to jak wypije, tylko nie z mlekiem, żeby nie mieć od razu wyrzutu cukru, małą kawkę na czczo, to jeszcze nie jest takim przestępstwem. Oczywiście lepiej by było wszystko wypić po posiłku kawę, ponieważ jest podrażniające, zakwaszające. Mhm.
Śniadanie.
Czy śniadanie musi być?
Tak. Bo jesteśmy przyzwyczajeni, może teraz już mniej ci bardziej świadomi, ale kiedyś mówiło się oczywiście 5 posiłków dziennie.
Mhm.
No kto na to ma czas?
Jak jest czas, a poza tym, czy my w ogóle tego potrzebujemy?
Czy potrzebujemy? Ja myślę, że my musimy te zalecenia po prostu konstruować pod pacjenta, prawda? Pod to, jaki on ma styl życia, pod jego potrzeby. Jak ktoś mi przyjdzie, chcesz jeść 5, 3 podstawowe, nie wiem, 2 przekąski, też tak możesz jeść. W międzyczasie masz jakiś tam wydatek, trening. Chcesz jeść 2 posiłki? Absolutnie. Ale jeżeli masz na przykład hipoglikamię i będziesz miał spadki cukru, no to jeżeli nie zjesz jakiegoś posiłku, to wszystko zależy od, po prostu od osoby. To wtedy będziesz miał spadek cukru, no i może być nawet doprowadzić do śpiączki. Mhm. Dużo osób jest właśnie w ryzyku osób z wahaniami właśnie cukru.
Wracając do chorób onkologicznych, no kobiety chorują na raka piersi, są kampanie uświadamiające profilaktykę o tym, że należy się często badać. Gdzie tutaj popełniają, jeżeli chodzi o dietę, najczęstszy błąd?
Znaczy ja w ogóle jestem absolutnie zwolennikiem tych kampanii, ale w tych kampaniach tylko kładzie się nacisk na badania. Że zróbmy, nie wiem, no przede wszystkim raz w roku, prawda, tam cytologię, USG czy mamografię. No i co reszta? Prawda? Nie mówi się tutaj w ogóle o prawie o stylu życia.
Ale wiesz co, ja też nie, no tak, to ja też nie słyszę lekarzy, onkologów, którzy namawialiby kobiety nie tylko do badania USG czy mamografii, ale również do, po pierwsze, badania trochę w innym, szerszym zakresie, to jest raz. Niektórzy oczywiście lekarze o tym wspominają i mówią, ale dalej uważam, że odsetek jest zbyt mały, żeby to przedostało się świadomie i bardziej głośno. Był to temat nagłośniony w szerszym kontekście. Tylko są badania, badania, badania. Ale to chyba nie o to chodzi, nie?
Dokładnie, czyli za mało tutaj znowu wracam do tej edukacji, do tych podstaw. I teraz pacjentki mówią, pani Justyno, statystyki, prawda, mam jakiś typ nowotworu, statystyki są takie, tam przeżywalności. Tylko ja mówię, czy w tych statystykach w ogóle uwzględnia się jakby styl życia tych osób? Czy one się ruszały? Jaką one miały dietę? Czy miały, suplementowały się? Czy dietę przeciwzapalną? Jak ona była skonstruowana? No nic, te statystyki nie zawierają takich informacji. No dlatego jeszcze jakby wrócę, bo ty mówisz, że lekarze o tym nie wspominają. No,
znaczy nie chcę wszystkich do jednego worka wrzucać, ale o tym się mówi de facto mało.
Bardzo mało. Wracając do lekarzy, to jakby nie mogę nie wspomnieć o profesorze Lubińskim, genetyku, który właśnie zwraca bardzo dużą uwagę na wpływ czynników środowiskowych i też diety na powstawanie i przebieg tych nowotworów i leczenia. Czyli bada, to myślę, że to jest unikat w skali polskiej na pewno, ale powiedziałabym, że nawet światowej, metale ciężkie, arsen, ołów, kadm i poprzez 20-30 lat swoich badań udowodnił, jak wzrasta ryzyko zapadalności na nowotwory w wyniku przekroczenia tych metali we krwi czy w surowej krwi. No skąd one się biorą? Przede wszystkim z żywności, no oczywiście z wody, no ze środowiska. No i jeszcze pozostałe pierwiastki jak miedź, selen i cynk, też bardzo często niedoborowe w glebie. I udowodnił, że niedobór selenu u pacjentek znacznie zwiększa ryzyko zapadalności na nowotwory piersi.
Czyli de facto można powiedzieć, że te badania powinny być rozszerzone o tą pozostałą grupę, nie tylko USG czy mamografię, ale również, że jeżeli wykonujemy badanie krwi, morfologię, to żeby uwzględnić też poziom pierwiastków w organizmie, tych, które wymieniłaś.
Znaczy to powinno być w ogóle standardem. Ja oznaczam głównie u pacjentów onkologicznych, ale profesor mówi, każdy zdrowy Polak raz w roku powinien wykonać
takie badanie. Pytanie, czy to funkcjonują takie rozwiązania, funkcjonują w innych krajach, czy my trochę jakby tutaj jesteśmy w tyle?
Myślę, że my wcale nie jesteśmy w takim tyle, jak mam pacjentów z całego świata, więc te procedury są bardzo podobne. Chemie na świecie są podobne, ale myślę, że to podejście do pacjenta jest troszkę inne. Znaczy kwestia no, innej organizacji systemu, na przykład mam pacjentów ze Stanów Zjednoczonych, tam jednak lekarz ma więcej czasu dla pacjenta. Tam naprawdę pacjenci mówią, że mieli wszystko wytłumaczone, jak poszli. Dużo, dużo jakby obowiązku przekładane jest na przykład na inny personel, typu właśnie pielęgniarka, jakaś asystentka, czego absolutnie lekarz nie musi wykonywać. Więc myślę, że ta komunikacja między lekarzem a pacjentem no u nas jakby kuleje. No i ta wizyta trwa powiedzmy 5 minut. Co tu można przekazać pacjentowi? Jakie wskazówki? Jeśli pacjent przyjdzie do mnie, taka wizyta, wywiad trwa około 1,5 godziny. Więc to jest zupełnie, no pacjent wychodzi z takim nastawieniem, że no da radę, że pokona tą chorobę. A wychodząc od lekarza, no często jest zrezygnowany. No jak już opuści nas, zawiedzie nas głowa, prawda? no to wtedy bardzo ciężko jest z tą chorobą podjąć walkę.
Myślę, że dalej w Polsce istnieje takie przekonanie, że rak równa się śmierć. Powoli to jest odczarowywane. Wszystko oczywiście zależy w jakim stopniu i kiedy jest stawiana diagnoza. Ale to jest coś takiego, co na pewno nas paraliżuje. Ale ponieważ te choroby nowotworowe, one wzrastają, a nie zwijają się, czyli trend jest zupełnie inny. Jak ty współpracujesz z onkologami? Jaka to jest nić porozumienia? Jaka też jest świadomość lekarzy? Żeby współpracować na przykład z takimi osobami jak ty?
Znaczy bardzo, znaczy nie trudne pytanie, ale no powiem, że utrudniona jest ta współpraca. Powiem szczerze, tej współpracy praktycznie nie ma. Ja z profesorem no, znamy się od wielu lat, współpracuję i mamy taką powiedzmy nić porozumienia, jak mam ciężkiego pacjenta, jakiś przypadek, często przekierowuję, uzyskuję olbrzymie wsparcie, prawda, i takie zrozumienie. Mam jeszcze tam kilku lekarzy tam na myśli, z którymi też współpracuję, ale generalnie podkreślę, że w ogóle w Polsce jakby zawód dietetyka nie jest takim zawodem uznanym za na liście, nie mamy prawa wykonywania zawodu, prawda? Jest to zawód medyczny, ale nie mamy wystarczających regulacji prawnych. Więc jakby nie jesteśmy w zespole specjalistów.
Czyli coś, co można byłoby zmienić.
Oczywiście. Znaczy uważam, że to powinno być, no niektóre większe szpitale mają dietetyka, mają onkodietetyka, no ale powiem, no nie urażając nikogo, że jest to lekko żenujące, ponieważ no mamy tam tylko dietę po operacji, informację, że proszę, dieta lekkostrawna, co to oznacza? No jemy ryż, ryż, którym jest arsen, czy jemy bułki pszenne, wszystko gotowane. To jest jedyny przekaz dla pacjenta, który wychodzi ze szpitala. Mhm. Dieta lekkostrawna, dieta wątrobowa. To jest, to funkcjonuje od, nie wiem, 30, 40 czy 50 lat. Nic się nie zmieniło.
No tak, tylko badania poszły do przodu. Medycyna poszła do przodu, a z tego, co mówisz, wykrywalność, a z tego, co mówisz, to jesteśmy trochę w tym samym miejscu. Tym bardziej, że mówi się o tym, że jednak lepiej byłoby przeznaczyć więcej środków na profilaktykę niż na już leczenie, że ten system zdecydowanie byłby bardziej uzdrowiony, a my idziemy trochę znowu w innym kierunku. Mówię trochę, no też nie chcę
delikatnego tematu, ponieważ nie zarabia się na profilaktyce. Trzeba powiedzieć wprost, no zarabia się na różnych, na chemiach, prawda, na lekach. Więc ta profilaktyka dla niektórych jest po prostu nieopłacalna. Tak bym to, można powiedzieć, spuentowała.
Mhm. Ale jeszcze nie postawimy tutaj kropki, bo chciałam się zapytać, są takie przypadki, teraz nie z głowy ci nie powiem imienia.
A jeszcze jak mogę coś dodać, a propos profilaktyki, bo sobie tutaj przypomniałam, profilaktyka, przeciwdziałanie cukrzycy typu drugiego. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że tej jednostki chorobowej praktycznie by nie było, jeżeli postawilibyśmy na odchudzenie społeczeństw. Wtedy 2% populacji miałoby cukrzycę, a 98% by nie miało. Więc to jest typowo choroba środowiskowa, oparta, związana z naszym stylem życia. A my często mówimy, że to jest genetyka, prawda? Że nasza babcia, nasza mama miała cukrzycę. No i my po prostu powielamy te same wzorce, prawda? Jemy podobnie. Czasem właśnie przychodzi pacjent, mówi tak, bo u mnie gotuje mama, gotowała babcia, my jemy. Nie możemy tego zmienić, no bo one mają swoje nawyki. No przecież to też dla nas ułatwienie. No tak, już nie uedukujemy, mamy też nie do końca.
Ale nasze zdrowie.
Ale nasze zdrowie w naszych rękach. Mhm. Slogan.
A znowu otworzyłaś worek, bo chciałam jeszcze wrócić do dzieciaków, no bo od tego też wszystko się zaczyna, jak bardzo będziemy kształcić, edukować. Ale chyba nie odpowiedzieliśmy na to pytanie. No jak przekonać tego młodego człowieka, żeby zamiast po tego fast fooda sięgnął po coś bardziej zdrowego, typu marchewka, albo tam brokuł wspomniany przeze mnie wcześniej, albo jakieś inne warzywo?
No nie wiem, czy po części odpowiedzieliśmy, bo no wracam do tego, że to są nawyki wyniesione trochę z domu. No często rodzic w ogóle nie je warzyw, prawda? Ja pytam się, czy wy w ogóle jedzie, zasiadacie do wspólnych posiłków. To jest w ogóle rzadkością. Zazwyczaj to 75% żywienia mówi się, że dzieci mają poza domem. Czyli często wychodzą bez śniadania, potem zjedzą obiad w szkole, gdzieś tam jakiś podwieczorek, bułę drożdżową, wracają do domu, no i często gdzieś tam coś z lodówki, jakąś kanapkę i w ogóle nie jemy wspólnie. Czyli nie ma też takiego trochę jakby celebrowania tych posiłków. No i mówię, no po prostu nadal chyba stawiałabym na tą taką edukację.
Mhm. Czy dieta zawsze musi być droga?
Nie, obalam ten mit. Dieta droga to jest dieta często oparta na produktach przetworzonych, prawda? Jak sobie policzę koszt wsad czasem do jakiejś potrawy, coś biorę do ręki z półki, to sobie myślę, matko, to więcej chyba 80% tutaj jest na marketing, a reszta to może jest tak naprawdę zawartość tego. Więc no sięgnijmy do tych podstaw, prawda? Sięgnijmy do kasz, które nie są drogie. Sięgnijmy do warzyw, które też uznaję, że nadal w Polsce no, mamy dostępność tych warzyw. Mówimy, że marzy...
Jaka inflacja jest? Żartuję. Te warzywa są drogie? Było kiedyś wyliczenia, no jak pomidory podrożały chociażby.
Tak,
albo...
ale my musimy pomidory jeść zimą, prawda? Jeżeli już mamy na niego ochotę, no to po prostu kupujmy pomidora i pokrójmy go na kanapkę. Dieta, no oczywiście, bo tak nie chcę jakby dotknąć osób, których jakby portfel jest mniej zasobny, prawda? No bo my czasem...
Nie, ale jest takie przekonanie, że jak dieta, to znaczy, że to musi być drogie, bo najpierw wizyta u dietetyka, potem ten cały skonstruowany jadłospis, potem jeszcze czas przygotowania. Te produkty są czasami z kosmosu, przepraszam, że jest z kosmosu, ale to nie są czasami takie proste.
Znaczy od razu obalę mit, że ja nie należę do tych dietetyków, którzy... Znaczy oczywiście piszę diety wyspecjalizowane, na przykład przed przeszczepem nerki, pacjentom onkologicznym, którzy mają znacznie zwiększone zapotrzebowanie na białko. Są to diety specjalistyczne. Ja w ogóle nie uważam, żeby ktoś, kto chce schudnąć, musiał otrzymać dietę. Często ta dieta w ogóle jest mega przytłaczająca. Skonstruowana jest z jakichś składników, z wymyślnych dań. My zanim się w ogóle wczytamy, no często pacjenci mówią, ja się mówię, w ogóle nie podejmuję pisania, nie wiem, 30-dniowej diety. No i pacjenci kupują gdzieś w sieci. No i pytam, nie wiem, za 2 miesiące, ile tych przepisów zrealizowali? Matko, my nawet jeszcze tygodnia nie zrobiliśmy, da? A już minęły 2 miesiące. Więc znowu, ja wolałabym się spotkać z pacjentem, przegadać to przez 2 godziny, skonstruować posiłki na produktach, które i są tolerowane przez niego, i lubiane.
I często mam
i nauczyć tej wielkości trochę porcji, prawda? Że jeżeli jesz to danie, no to na talerzu powinno być, nie wiem, 40 gram kaszy liczonej suchego zboża przed ugotowaniem. Raz ugotujemy, tyle, wyłożymy na talerz, mamy wzrokowo zapoznać się z tą porcją i koniec. No i potem warzywa. Połowę tego talerza stanowią warzywa i też wymieniamy, jakie lubi, jak można przygotować, jak dodać oliwę, że warzywa jemy przed na przykład zjedzeniem mięsa, ponieważ wtedy mamy przeciwutleniacze i będziemy mieli mniejsze ryzyko jakby prozapalne tych produktów pochodzenia zwierzęcego. Tak się je w kuchni śródziemnomorskiej. Najpierw wjeżdża nam sałatka, którą powinniśmy zjeść, no ale często obserwuję gdzieś tam Polaków, prawda, no czekamy na to danie, które wjedzie. Więc najpierw jemy warzywa, a potem jemy dopiero inne produkty. Więc no edukacja, nauczenie, a my chcemy takich szybkich rozwiązań. Często pacjent się pyta, a na jakiej pani jest diecie? I wymienia mi po prostu 10, a w ogóle o połowie to nie słyszałam. A czy post przerywany, a czy dieta taka, a czy głodówka. A co było w latach 70? Ja zawsze mówię, no bo jestem urodzona w tych latach, studiowałam w latach 90. Czy my mieliśmy jakieś diety? Czy nas się w ogóle... faszerowało takimi informacjami i społeczeństwo było szczupłe.
Mhm.
Więc to nie jest z jednej strony dostępność tych wszystkich produktów, to nas po prostu kusi. I tak...
Od razu mi się przypomniało, rozmawiałyśmy a propos zupełnie innego tematu, jak wyciszyć się, czy w latach 70., 90. No były różne. Znaczy, to na pewno funkcjonowało, ale jakieś takie programy związane z medytacją, no nie, no szło się do lasu i się patrzyło, wiesz,
dokładnie.
Dal na drzewa. Dlatego de facto się wraca, a propos tego, co mówisz, że były to proste rozwiązania, o których z racji tego, że jest ten postęp i ten bieg, zapominamy.
Tak, i nie mieliśmy kiedyś mediów społecznościowych, prawda? Czyli szliśmy po prostu na podwórko, cieszyliśmy się życiem, skakaliśmy na skakance, a teraz, żeby cokolwiek zrobić, to my mamy wrażenie, że musimy mieć jakieś uprawnienia, musimy kończyć kurs, wydać na ten kurs ileś tysięcy, żeby nauczyć się medytować, prawda? Mówię, idźmy do lasu, spójrzmy na zieleń, to są świetne badania ostatnio opublikowane, że zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby psychiczne zmniejsza się prawie 50-krotnie, o 50%, jeśli będziemy mieli stały kontakt po prostu z naturą, prawda? Pacjenci czują zielenią, jakby, no, ale teraz nie ma zieleni, wystarczy po prostu z przyrodą, z naturą.
Wracając do diet, to może będzie nasze ostatnie pytanie, bo mogłybyśmy pewnie jeszcze kolejną godzinę rozmawiać. Czy udało się, są takie przykłady, z imienia, nazwiska teraz ci nie zacytuję ani wam, ale pacjentów, którzy byli chorzy, ale dużą rolę w powrocie do zdrowia, nie chcę negować medycyny absolutnie tej
komplementarnej
czy
nie nazwałabym alternatywnej, absolutnie.
Nie, no taki uzupełniającej czy konwencjonalnej chyba, tak bym też chyba ją nazwała. Zgubiłam się. Chciałam powiedzieć, że czy są takie przykłady, gdzie twoi pacjenci szybciej albo całkowicie wyszli z różnych schorzeń, wspomagani właśnie odpowiednio. Mówię wspomagani, bo nie chcę odrzucać tej medycyny, dietą. A być może ta dieta ich
uzdrowiła.
Uzdrowiła. Mhm.
Znaczy wiesz, trudno powiedzieć, jeśli pacjent korzysta z tej medycyny tak zwanej konwencjonalnej, akademickiej, pierwszego nurtu, różnie nazywamy, i absolutnie od tego nie odwodzę, prawda? Ja zostawiam tą działkę lekarzowi, a ja zajmuję się tą stroną dietetyczną. Więc absolutnie uważam, że wsparcie pacjenta suplementacją taką podstawową, która często też przez lekarzy jest negowana i też nie wiem czemu, bo już jest tyle badań jakby potwierdzających i te suplementy często absolutnie nie kolidują na przykład z chemio czy radioterapią, więc dlaczego my tego nie mamy, tego dorobku nauki mamy nie zastosować. Więc absolutnie tak, pacjenci, ja mam nawet przykłady pacjentki, która po chemii miała alergię po prostu, miała wstrząs po chemii i odmówiono jej podania, że ta chemia po prostu zabije. Nowotwór był jeszcze nieoperacyjny, więc my przeszłyśmy akurat na taką dość restrykcyjną dietę, bardzo redukującą. Tak naprawdę wykluczony był cukier. Nie wiem, że to była ketoza, keto dieta, ale bardzo dużym ograniczeniem. Powiem ci, że ten guz jej się absolutnie rozpadł. Więc, no i wsparta suplementacją. I często jest tak, że bywa tak, znaczy nie często, ale mam też takie przypadki, że badanie było potwierdzone na przykład PET-em, zdjęcie pokazało guza, no i w wyniku wdrożenia już właśnie diety, suplementacji, po prostu odroczono tą operację. No i teraz, no, mogę powiedzieć, czy...
Niektórzy powiedzą cud.
No właśnie, niektórzy powiedzą cud, lekarz powie, no, po prostu tak się stało, nie wiemy dlaczego. No ja uważam, że to jest właśnie wsparcie tutaj tej diety, tego ruchu i tej suplementacji i pracowania.
A propos suplementacji, ale teraz ty powiesz, że postawimy tu już kropkę. Bo z tą suplementacją to też, i teraz pytanie, prawda czy mit? No mówiło się, że oczywiście my się nie badamy, suplementujemy, nie wiedząc de facto, czego nam potrzeba, co powoduje, że czasami możemy przegiąć się z pewnymi właśnie suplementami, składnikami w organizmie. Jaka jest prawda? Powinniśmy mimo wszystko zapobiegawczo cokolwiek brać, jakieś podstawowe suplementy, czy jednak przebadać się i zobaczyć, co nam w organizmie brakuje?
Znaczy wiesz co, podstawowe badania absolutnie powinniśmy zrobić. Taką morfologię z rozmazem, czy nie wiem, oznaczenie poziomu witaminy D3, czy witaminy B12, często takiej niedoborowej, to absolutnie tak. No niektóre witaminy są w ogóle drogie, bardzo rzadko oznaczane, a poza tym wiem, że one się nie kumulują. Wszystkie witaminy rozpuszczalne, na przykład wodzie, witamina C, no nie kumuluje się w organizmie. Czyli absolutnie, dlatego zalecenia są 5 porcji warzyw i owoców. My się nie zastanawiamy dlaczego. No właśnie ze względu na te przeciwutleniacze, na tą witaminę C, której człowiek nie produkuje, a zwierzęta produkują. Więc są suplementy bardzo bezpieczne. No i też patrzmy na objawy pacjenta. Czyli jak robię 1,5-godzinny wywiad z pacjentem, to ja wiem, jak on mi mówi, że ma jakieś skurcze nocne, czy jakieś, nie wiem, takie neuropatie. No to wiem, że na pewno mu ma niedobór magnezu i ten magnez może mu pomóc. No i potem objawy jakby ustępują, no i zmniejszamy na przykład dawkowanie. Ale absolutnie to podstawowymi badaniami powinno być poparte. No i również warto by było skonsultować z jakimś specjalistą, nie wiem, czy z lekarzem, czy właśnie z dietetykiem, bo mamy też różne formy chemiczne tych suplementów. Jeżeli będziemy mieli, nie wiem, zapalenie błony śluzowej żołądka, to podamy inny suplement, inną formę chemiczną. Jeśli nie będziemy mieli, to inną. I naprawdę bogactwo ziół też możemy wykorzystać jakby w codziennej rutynie, prawda? A zioła są też, mają olbrzymie właściwości przeciwnowotworowe. I na to są badania, chcę podkreślić.
Mhm. Badania nas często przekonują, więc może warto właśnie od tych badań zaczynać, żeby bardziej uświadomić czy przeniknąć do świadomości innych.
Justyna, bardzo pacjentom po prostu wysyłam te badania, są tacy wnikliwi, lubią sobie poczytać, więc...
Jakoś naprawdę... inaczej reagujemy niż...
Tak, reagujemy, dokładnie. Jak poczytamy i już była jakaś tam grupa, na której to przetestowane, nie będziemy królikami doświadczalnymi...
To nas może czasami zmotywować. Tu postawimy kropkę. Pewnie, nawet nie pewnie, tylko na pewno ta rozmowa jest na wiele jeszcze odcinków. Pewnie do tego jeszcze wrócimy. Póki co, mniej cukru.
Mniej cukru. Więcej się ruszać.
Więcej ruchu.
Więcej marzyw. Niby takie proste, prawda? Tylko słuchaj, my tego po prostu nie realizujemy. Dzisiaj była pacjentka i mówi, ja praktycznie nie jem owoców, prawda? Owoce mają glukozę. Fruktozę, to tuczące, ale ja mówię, słodycze. Słodyczy praktycznie nie. No ale tak, no przyznam się, 3-4 razy w tygodniu zahaczam o cukiernię. No i nam się to wydaje, my jakby nie wkładamy do tego bilansu. I ja mówię, no tak, ale ciasteczko 600 kalorii potrafi mieć, jakieś zbitą śmietaną. Niemożliwe.
Takie małe.
No i to jest obiad.
Takie małe.
Mniej jest kaloryczny.
Dzięki piękne.
Ja również.
I do zobaczenia.
Dziękuję.